Kiedy myślę o zawodnikach startujących w maratonie, kiedy słucham muzyki najlepszych artystów, kiedy czytam o wybitnych naukowcach, o ich odkryciach, o ich ciężkiej pracy, kiedy podziwiam jakieś mozolnie wykonane dzieło, rękodzieło, kiedy patrzę na ludzi niepełnosprawnych i kiedy dostrzegam ich wysiłek, który wkładają w każdą czynność, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to słowo składające się z 10 liter – wytrwałość. Czytając Boże Słowo, słysząc o prześladowanym Kościele w różnych regionach świata, patrząc na chrześcijan zmagających się z chorobami, z doświadczeniami, z różnymi próbami, w ogóle kiedy myślę o chrześcijaństwie, to jedno, co przychodzi mi do głowy, to wytrwałość. I dzisiaj chciałbym mówić na temat wytrwałości, dlatego że my wszyscy potrzebujemy wytrwałości. Całe chrześcijaństwo opiera się na wytrwałości. Bóg poprzez proroków mówi o wytrwałości w Starym Testamencie. Jezus mówił o tym w Ewangeliach, kiedy głosił Boże Królestwo, kiedy powoływał pierwszych chrześcijan, to często wspominał o wytrwałości. Apostołowie pisali o wytrwałości w listach. Cała Biblia, ogólnie rzecz biorąc, nawołuje ludzi wierzących do wytrwałości w zasadzie tylko z jednego powodu. Bez niej nic nie osiągniemy. Bez wytrwałości nie dojdziemy do celu. W drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz wyprowadził naród izraelski i doszli do takiego punktu nad Morze Czerwone i nie mogli się już posunąć do przodu. W pewnym momencie zobaczyli Egipcjan, którzy ich zaczęli ścigać i byli osaczeni. Z jednej strony morze, z drugiej strony armia egipska, która parła na nich. I wtedy Izraelici się tam załamali trochę nad tym morzem. Zaczęli szemrać, zaczęli narzekać. To w zasadzie była ich pierwsza skarga. I mówili do Mojżesza z takimi pretensjami, po co w ogóle nas przywiodłeś, żeby nas tutaj wytracić na tej pustyni. I Mojżesz tam kieruje takie słowa do nich w drugiej księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale, w 13 wersecie. Mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Mówi, nie bójcie się, wytrwajcie. I w zasadzie po raz pierwszy tam, można powiedzieć, pada to słowo w naszych tłumaczeniach, wytrwajcie. I ciekawe jest to, że oryginalne znaczenie słowa, które w naszym języku zostało przetłumaczone jako wytrwajcie, mówi pozostańcie na swoim miejscu. Pozostańcie w tym stanie, w jakim jesteście, a zobaczycie pomoc Pana. I wytrwałość nie ma nic wspólnego z takim, nie wiem, obrzędem, z taką tradycją, z przyzwyczajeniem się na przykład do chodzenia do kościoła. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś jednorazowa szczepionka, która zapewni nam odporność na jakieś grzechy, odporność do końca naszego życia. Wiecie, gdyby tak było, gdyby chodziło tylko o jakiś początek i gdyby nie trzeba było trwać, to myślę, że nie byłoby potrzeby, żeby chrześcijanie oddawali swoje życie w zamian za wiarę. Gdyby sprawa była załatwiona na samym początku, ktoś przychodzi do Pana, no i później się sam kręci. Chrześcijaństwo to nie żadne takie perpetuum mobile, które jest raz wprawione w ruch i już musi się kręcić. Bez wytrwałości nic nie osiągniemy. Gdyby tak było, to nie ma potrzeby, żeby lała się krew, bo na początku zostało wszystko załatwione. Chrześcijaństwo to raczej wytrwałe zażywanie witamin poprawiających naszą duchową odporność. To bardzo systematyczne i wytrwałe dążenie do celu, polegające nieraz na bolesnym procesie uczniostwa. Ktoś powiedział, zbawienie nie kosztowało nas nic, ale uczniostwo kosztuje nas wszystko. Najbardziej potrzebujemy wytrwałości wtedy, kiedy napotykamy na różnego rodzaju przeszkody, kiedy zderzamy się z jakimiś przeciwnościami, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam trudno. Potrzebujemy jej, kiedy przechodzimy doświadczenia. Potrzebujemy wytrwałości wtedy, kiedy nie chcemy się poddać, kiedy chcemy iść dalej. Próbujemy ją wskrzesić w sobie wtedy, kiedy właśnie uginamy się pod jakimiś ciężarami. Wołamy do Boga o nią, kiedy zaczyna brakować nam sił. Co to takiego jest wytrwałość? Słownik języka polskiego definiuje wytrwałość w następujący sposób. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Oto definicja wytrwałości. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Wytrwałość zawsze towarzyszy nam w zmierzaniu do celu. Najbardziej potrzebna jest wtedy, kiedy osiągnięcie celu staje się zagrożone. Kiedy mamy cel i kiedy osiągnięcie tego celu jest poddane próbie, kiedy jest zagrożone, potrzebujemy wtedy najbardziej wytrwałości. Jeśli nie masz celu w życiu, to wytrwałość jest ci do niczego niepotrzebna. Żyjesz z dnia na dzień. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi w 21 rozdziale, w 19 wersecie, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Ale równie dobrze moglibyśmy to powiedzieć, no, oddać ten sam sens, ale troszeczkę odwrotnie powiedzieć. Bez wytrwałości swojej stracicie dusze wasze. Sens ten sam. Bez wytrwałości mogę wiele stracić, ale przez wytrwałość mogę wiele zyskać. I dzisiaj chciałbym podać takie cztery środki, które pomogą nam w wytrwałości, które wierzę też i pobudzą nas do tego, żeby dalej trwać, żeby być wytrwałym w osiągnięciu celu. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 werset i przeczytamy do 39 wersetu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 32 do 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni na publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Ten fragment Bożego Słowa został napisany do ludzi, których cel ich życia, ich wiara została zagrożona. To byli ludzie, którzy przechodzili doświadczenia. To był Kościół, któremu trudno było odnaleźć się w ówczesnym świecie. Bibliści są zgodni co do tego, że list ten został wysłany do Rzymu, do żydowskich chrześcijan, którzy tam przechodzili różne próby i różne doświadczenia. To byli ludzie, którzy wierzyli w Jezusa. To byli ludzie, którzy oddali Mu swoje życie. Ale doświadczenia, przez które przechodzili, osłabiły ich wiarę. To byli ludzie, którzy myśleli nawet o powrocie do tradycji, z której wyszli. To byli ludzie, którzy mieli na uwadze to, żeby powrócić do miejsca, z którego zostali wyciągnięci. Żeby może powrócić do dawnego stylu życia. Dlatego został napisany ten list właśnie do tej grupy wierzących. Autor w tym fragmencie podaje kilka wskazówek, które miały pomóc ówczesnym chrześcijanom w przejściu przez różne trudności. I ja wierzę, że dzisiaj dla nas również i to jest lekcja, aby nam pomóc przejść przez trudności. Wiecie, my naprawdę wszyscy potrzebujemy wytrwałości w naszej drodze za Jezusem Chrystusem. Bez tego nie osiągniemy celu. Bez wytrwałości, jak powiedział Pan Jezus, stracimy nasze dusze. I potrzebujemy kilku wskazówek, które w tym nam pomogą. I tutaj czytamy, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. I to, co pomoże nam trzymać się dalej Jezusa Chrystusa. To, co pomoże nam trwać w Jego obecności, znosić różne trudy, przeszkody i zmagania, to nasze świadectwa. To świadectwa, które mamy w naszej relacji z Bogiem. Wiecie, gdybyśmy nie mieli świadectw, to nie mielibyśmy sobie co przypominać. A jeśli nie masz takiego świadectwa, jeśli nic z Bogiem nie przeżyłeś, to trudno mi dzisiaj cokolwiek Tobie poradzić oprócz tego. Zrób wszystko, żeby pojednać się z Bogiem. Zrób wszystko, żeby mieć świadectwo. Tak spotkałem Jezusa na swojej drodze dzisiaj. I wtedy będziesz miał sobie co przypomnieć. Wtedy będziesz skąd miał czerpać siłę. Autor mówi tutaj, macie liczne świadectwa Bożego działania od chwili, od momentu, kiedy się nawróciliście. I wiecie, i Słowo Boże tutaj, autor odwołuje nas do naszych osobistych doświadczeń z Bogiem. Nie mówi, słuchajcie, weźcie sobie jakąś książkę, przeczytajcie o świadectwach. Nie mówi, posłuchajcie kogoś, czyjeś świadectwa, ale mówi, wy macie świadectwa. To wy coś przeżyliście z Bogiem, przypomnijcie to sobie. Wiecie, wczoraj, kiedy wieczorem modliliśmy się z rodziną i nawet nie myślałem pod tym kątem i w modlitwie, wiecie, przyszły mi takie myśli od momentu, kiedy spotkałem Chrystusa na swojej drodze do dzisiaj, to jest blisko 12 lat. I powiem wam tak, wiele razy i tak wielu świadectw zapomniałem to, co Bóg uczynił w moim życiu, ale kiedy przeniosłem się gdzieś swoją wyobraźnią do punktu, do miejsca, w którym przyszedłem do Chrystusa, to oprócz jednej pary butów, oprócz jednych spodni, które miałem na sobie, oprócz alkoholizmu, z którego Bóg mnie wyciągnął i oprócz masy długów nie miałem nic. Nie miałem nic, mój dom wyglądał jak melina, bo to była kiedyś melina. I nie miałem nic. Minęło 12 lat. I tak wiele w moim życiu się zmieniło. Tak wiele Bóg mi dał. Odbudował moje życie. I tak często o tym zapominam. Właśnie wtedy, kiedy przechodzę doświadczenia. A powinienem sobie przypomnieć chwilę, moment, w którym przyszedłem do Chrystusa, kiedy On mnie zbawił, kiedy odnowił i kiedy zaczął się ten proces uzdrawiania mojego życia, odnowy mojego życia. Proces uczniostwa, proces chodzenia za Nim. Jest to coś, do czego autor nas odwołuje. Bracie, siostro, jeśli był taki dzień w twoim życiu, że zaufałeś Chrystusowi, to masz od tego momentu świadectwa. Jeśli na nowo się narodziłeś, jeśli jesteś wierzącą osobą, świadomie wierzącą, to masz świadectwa. To masz świadectwa Bożego działania w twoim życiu. I kiedy przychodzi zmagania, przypomnij sobie. To ci pomoże w wytrwałości. To jest wskazówka, która była dla tego kościoła prześladowanego tam. I to jest wskazówka, wierzę, dzisiaj dla nas. Jest to coś, co osobiście przeżyliśmy. I było nam dane po to, aby nas pokrzepiło dzisiaj. Świadectwa, które mamy, są tym, co nam daje siłę do przejścia kolejnych prób. W psalmie 34, 20 wersecie czytamy: wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Czy to nie jest niesprawiedliwe, że nieszczęścia spotykają sprawiedliwego? Przecież jeżeli ktoś żyje sprawiedliwie, no to nie powinien mieć żadnych nieszczęść. Ale wiecie, tak Boże Słowo nikomu nie obiecuje. Wiele nieszczęść spadnie na sprawiedliwego. Wiele doświadczeń spadnie na człowieka sprawiedliwego. A wiemy, że sprawiedliwy to człowiek, który żyje z wiary. Bo człowiek sam swojej sprawiedliwości nie ma. Człowiek sprawiedliwy w pojęciu biblijnym to człowiek, który żyje z wiary. I wtedy jest sprawiedliwy. I takiego sprawiedliwego dotyka wiele nieszczęść. Ale wiecie co? Chcę wam powiedzieć. Tak właśnie rodzą się świadectwa. Tak właśnie rodzą się świadectwa Bożego działania. Kiedy człowieka sprawiedliwego, kiedy człowieka chodzącego za Panem spotyka nieszczęście. Kiedy Pan widzi łzy sprawiedliwego, kiedy Pan wyciąga do niego swoją rękę, kiedy Pan ujmuje się za nim. Kiedy przychodzi w swej mocy i wyzwala z nieszczęścia, to tak rodzi się kolejne świadectwo. Na chwałę Bożą. Nie na chwałę człowieka, ale na chwałę Bożą. Kiedy chrześcijanom pierwszego wieku groziło popłynięcie z nurtem tego świata, autor przypomina im chlubne świadectwa, które mieli za sobą. Znosiliście zniewagi i udręki, mówi. Staliście w szeregu z tymi, którzy przechodzili podobne doświadczenia. Cierpieliście razem z więźniami. Przyjęliście nawet to, że was ograbiono, że zostaliście wypuszczeni z niczym. Mieliście świadomość, że posiadacie coś bardziej cenniejszego. Coś o wiele, wiele cenniejszego niż to, co wam wzięli. Mówi, przypomnijcie to sobie. A może my dzisiaj potrzebujemy sobie przypomnieć, jak właśnie Bóg nie raz stawał po naszej obronie, po naszej stronie. Jak nie raz Bóg stawał, żeby nas bronić, chronić i ratować. Jak Bóg nas zaopatrywał. Jak zmieniał okoliczności, kiedy wydawało się, że nic się nie zmieni, że tak już będzie trwać. Przepraszam, że się powtórzę, ale jeżeli coś przeżywam, to często to też i komunikuję. Wiecie, że najbardziej boli nie to, co bardzo boli, ale najbardziej boli to, co długo boli. To jest ból. A wiecie, do tego, żeby znieść ten ból, to, co długo boli, potrzeba wytrwałości. I może potrzebujemy przypomnieć sobie, jak ktoś i do dzisiaj nie wiadomo kto zostawiał siatki z jedzeniem pod naszymi drzwiami. Może jak znajdowaliśmy pieniądze na chodniku, gdzie przed nami dziesiątki ludzi przeszło, a my nie mieliśmy ani grosza na jedzenie. Może potrzebujemy to sobie przypomnieć. Może potrzebujemy sobie przypomnieć, jak Bóg w nadprzyrodzony sposób zatroszczył się o to, żebyśmy mieli ciepło na zimę. Może potrzebujemy sobie przypomnieć, jak dostaliśmy pracę wtedy, kiedy dużo więksi fachowcy zostawali odprawiani z kwitkiem. Jak Bóg uzdrawiał nas wtedy, kiedy nie mieliśmy na lekarstwa. Jak otrzymaliśmy ubranie wtedy, kiedy nie mieliśmy się w co ubrać. Może jak otrzymaliśmy jakiś werset biblijny. Wtedy, kiedy było nam smutno i kiedy potrzebowaliśmy naprawdę ogromnego pocieszenia. Ja nie zapomnę, jak pewnego dnia na delegacji, wiecie, to była dla młodego wierzącego, to była trauma, kiedy wyjechałem na delegację odrabiać, zapracowywać na długi, które naciągłem na siebie i na swoją rodzinę. I nie zapomnę, jak pamiętam, nie mogłem się tam odnaleźć. Bardzo mi tam było źle. Dopiero co mnie Bóg wyciągnął z takiego środowiska, ja z powrotem w tym jestem. I wiecie, ale ja wiedziałem, że tam mnie Bóg postawił. Tam mnie uczył wytrwałości. Dzisiaj ja to wiem, po wielu, wielu latach. Ja się z Bogiem kłóciłem. Ja Bogu przedstawiałem jakieś takie racjonalne dowody. Boże, ale moim środowiskiem to jest rodzina, to jest Kościół, ja muszę wzrastać. Ja tu takie argumenty Panu Bogu przedstawiałem. Ale Bóg tam mnie uczył wytrwałości, bo ja byłem człowiekiem, któremu jak się coś nie podobało, to rzucał i szedł. I więcej tam nie wracał. Tak, mnóstwo prac rzuciłem w swoim życiu. Ale Bóg tam mnie uczył wytrwałości. Dzisiaj widzę, że w wielu sytuacjach bym w służbie nie wytrwał, gdybym nie przetrwał tego, przez co Bóg mnie wtedy przeprowadził. I nie zapomnę, kiedy pewnego dnia leżałem na łóżku. Kiedy znowu pytałem Boga, mówię, Boże, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego muszę przez to przechodzić? Bóg w cudowny sposób przemówił do mnie Słowem Bożym. Otworzyłem, wiecie, werset biblijny. I w cudowny sposób Pan Bóg napełnił moje serce na nowo wiarą. I brzmiał on w ten sposób. Kłóciłem się z Bogiem, mówiłem, dlaczego muszę cierpieć? I otworzyłem ten fragment Bożego Słowa i Bóg mówi, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Amen. Ja miałem odpowiedź, ja miałem siłę do tego, żeby wstać. Nie było kościoła, nie było pastora, który by się o mnie pomodlił. Nie było żony, która by się o mnie troszczyła. Nie było dzieci, za którymi tęskniłem, ale było Boże Słowo, które pocieszało moje serce w chwilach samotności i chwilach smutku. Możemy wznieść nasze ręce w uwielbieniu do Boga i powiedzieć za Samuelem, aż dotąd pomagał nam Pan. Amen. Wielu dzisiaj może to powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan i będzie pomagał. Wytrwajcie. Kolejna rzecz, którą widzę w tym fragmencie, to 35 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I kolejna rzecz, ten drugi środek, który nas wzmocni w drodze za Panem, to świadomość, że czeka nas nagroda. Nasze zaufanie Jezusowi zostanie wynagrodzone. To nie jest, wiecie, cierpienie tak dla idei. Ale to jest nagroda, wiecie, za te trudy i doświadczenia, za naszą wytrwałość. Jest nagroda, dlatego autor mówi tym ludziom, nie porzucajcie ufności waszej. A może dzisiaj ktoś na tym miejscu jest i może sobie myśli, po raz ostatni tutaj przyszedłem. Boże Słowo dzisiaj mówi do ciebie, nie porzucaj swojej ufności, dlatego że czeka cię nagroda. Bóg ma dla ciebie nagrodę, Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Ale nie porzucaj swojej ufności, może resztki swojej ufności, jaką masz dla Boga, bo Bóg ma dla ciebie nagrodę. Nasza ufność w chwilach kryzysu i doświadczeń nie zostanie zapomniana. To nie jest tak, że nie będziemy z tego mieć. Pamiętacie, co Piotr się zapytał Pana Jezusa? Poszliśmy za Tobą i co? Jaki interes w tym mamy? Co będziemy z tego mieć? Wiecie, i Pan Jezus mu nie powiedział, nie twoja sprawa, albo zobaczysz, ale powiedział mu, co z tego będziesz miał. Stokrotnie tutaj i życie wieczne w przyszłości. I może nie stokrotnie tego, co ja bym sobie życzył i co bym chciał, ale stokrotnie tego, co potrzebuję. Może nie pomnożone jakieś zera na koncie bankowym, ale pomnożona miłość w sercach ludzi, którzy przyjdą do ciebie w chwilach kryzysu, w chwilach smutku. Może ktoś cię przygarnie do domu, może ktoś, nie wiem, napoi cię ciepłym kubkiem kawy, da ci jeść. Stokrotnie otrzymasz tego, co potrzebujesz. Nie zawsze tego, co będziesz chciał, ale tego, co potrzebujesz. I oprócz ogromnej satysfakcji ze zwycięstwa i pokonania doświadczeń, Bóg nas również wynagrodzi. Bóg przyniesie ulgę, otworzy przed nami nowe możliwości, wzniesie nas na wyższy poziom relacji z Nim i pobłogosławi w sprawach, które może wydają się nie do ruszenia. I tutaj autor znowu mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc potrzeba nam też wytrwałości w dwóch, potrzeba nam wytrwałości w osiągnięciu dwóch takich celów. Wypełnić wolę Bożą i doświadczyć tego, co Bóg obiecał dla mnie i dla ciebie. I musimy jednak pamiętać o tym, że Boża wola jest często przeciwna temu, co my chcemy. Przeciwna często naszej cielesnej woli. My nie potrzebujemy podejmowania wysiłku i wytrwałości na przykład do tego, żeby grzeszyć. To się jakoś nie trzeba starać, to samo przychodzi. Bożą wolą natomiast jest, żebyśmy nie grzeszyli, a do tego potrzeba wytrwałości. Do tego trzeba być wytrwałym. I wiecie, zauważyłem, że trzeba być wytrwałym do tego, co jest dla nas dobre. Nie trzeba wytrwałości w tym, co jest dla nas złe, co nam szkodzi, ale trzeba wytrwałości do tego, co dla nas jest dobre, co dobrze wpływa. Jeśli na przykład postanowisz rzucić palenie, to musisz być wytrwały w tym. Dlaczego? No dlatego, że to jest dla nas dobre. Jeśli rzucę palenie, czy jeśli postanowię, bo to rzucić to nie jest tak hop. Trzeba najpierw postanowić, a później do tego się zabrać. Ale później trzeba wytrwałości z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Wiecie dlaczego? Właśnie, bo to jest dla nas dobre. Jeśli postanowisz zdrowo się odżywiać, to potrzeba ci wytrwałości w tym. Dlaczego? No bo to jest dobre. Bo to jest dobre dla naszego organizmu. To jest dobre dla naszego samopoczucia. Żeby jeść byle co i byle gdzie i dużo, nie potrzeba wytrwałości, samo wchodzi. Ale wiecie, żeby zdrowo się odżywiać, potrzeba wytrwałości, bo to jest dobre. Jeśli postanowisz wcześnie wstawać, żeby spędzać czas z Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że to samo nie przyjdzie. Nie będziesz wstawał wcześniej jak budzik. Częściej później jak budzik zadzwoni. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla nas dobre, żeby spędzić rano czas z Bogiem. I do tego potrzeba wytrwałości. Żeby zobaczyć, co Bóg zaplanował względem nas, to potrzeba wytrwałości, żeby tam dojść. I wiecie, ludzie tak często zatrzymują się w połowie drogi. I zadowalają się jakimiś takimi resztkami, takimi ochłapami albo namiastkami tego, co naprawdę ich czeka. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, przestaje pić alkohol. Często mam z tym do czynienia na grupie wsparcia. Przychodzi osoba ściorana totalnie, wiecie, zasiada w grupie wsparcia i przychodzi z miesiąca na miesiąc, uczestniczy w nabożeństwach, spotkaniach i to życie, widać, zaczyna się układać. Mija jeden miesiąc, mija drugi miesiąc, mija trzeci miesiąc. Wiecie, kiedy się wszystko kończy? Wtedy, kiedy powinno się zacząć. A kończy się wtedy, kiedy dostaje pracę taka osoba. I wtedy wydawało się, że teraz powróci taka pewna stabilność, że już się nie musi troszczyć o byt, dostał pracę i dopiero się powinno wszystko zacząć, a w tym momencie wszystko się kończy. Bo taki człowiek już nie ma czasu dla Pana Boga, nie ma czasu na grupę, nie ma czasu na kościoła, bo on musi pracować. To dlaczego wcześniej bez Pana Boga nie pracował? I słuchajcie, Pan Bóg nie jest tylko do tego, żebyśmy pracowali, żeby nam pracę znalazł i żeby nas tej pracy utrzymał. Dla Pana Boga liczy się albo wszystko, albo nic. I albo Mu oddajesz całe życie swoje, a On się zatroszczy o każdą Jego dziedzinę. Albo tak to się będzie kończyło właśnie w połowie drogi. Zamiast być podekscytowanym i pełnym wiary, że w tak krótkim czasie może Bóg tak wiele dokonał i tym bardziej do Boga się zbliżyć, ponieważ Bóg może mieć coś więcej. To wielu tutaj kończy. I ludzie myślą, że wszystko już osiągnęli, podczas gdy naprawdę jeszcze dobrze nie zaczęli. I żeby oglądać Boże obietnice, trzeba wytrwale iść naprzód, podejmować nieraz trudne wybory, ale takie, jakie Bóg chce, żebyśmy podejmowali. Boże Słowo nie mówi, że tylko nielicznym jest to potrzebne, że tylko ten i tamten i co drugi potrzebuje wytrwałości. My wszyscy potrzebujemy wytrwałości w drodze za Bogiem. I żeby wytrwać, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje zachęty ze strony innych. Ale wiecie, niektórzy doszli już do takiego poziomu duchowego, już prawie, że się unoszą, że uważają, że nie potrzebują. Że nie potrzebują Kościoła, że nie potrzebują, nie wiem, właśnie takiego wsparcia duchowego, że nie potrzebują modlitwy, nie potrzebują ochrony. Ale chcę wam powiedzieć, ja Bogu dziękuję za taki organizm jak Kościół. Dziękuję za braci i za siostry. Wiecie, bez Kościoła, bez wsparcia wielu z was tutaj na tym miejscu, nie przeszedłbym 12 lat z Bogiem. Oczywiście Pan Bóg jest źródłem tej siły. Ale bez Kościoła, słuchajcie, bez wsparcia i modlitwy ze strony innych, ja bym nie przeszedł tych 12 lat. Nieraz mi było tak ciężko, że ja wiedziałem, że Bóg jest, ale potrzebowałem czegoś więcej. Potrzebowałem Kościoła. Potrzebowałem brata, który by mnie wzmocnił, który by powiedział słowo, które da mi siłę. I wiem, żebym nie wytrwał. Podczas II wojny światowej naziści prowadzili badania, by odkryć, w jaki sposób złamać człowieka w więzieniu. Wiecie, oni doszli do tego, że tortury, że jakieś takie sprawianie bólu i nieraz aż na śmierć, to nie daje takich rezultatów, jakie oni by chcieli. I przeprowadzali właśnie takie różne badania. Wiecie, i stwierdzili, że najpewniejszym sposobem na to, żeby człowiek puścił parę, to było odizolowanie go. To nie był ból, to nie były tortury, to nie były tortury kogoś bliskiego nawet, ale to było odizolowanie. Kilka dni spędzonych samotnie, w zimnie i ciemności, a człowiek był gotowy powiedzieć wszystko. Był gotowy śpiewać, tak jak oni zagrali. I niewielu potrafi wytrwać w absolutnej ciemności i poczuciu zagubienia przy tego typu odosobnieniu. Wiecie, i to jest technika, która pochodzi z samego piekła. Odizolować. Gdzieś na bok. Diabeł wyciąga ludzi z kościoła, proponując niby coś tam lepszego. Niby coś bardziej atrakcyjnego, coś bardziej, wiecie, luzackiego. A później zamyka ich w totalnej ciemności i pastwi się nad nimi. I tacy ludzie już są na jego usługach. Jeśli diabłu uda się przekonać ciebie, że Kościół jest ci niepotrzebny, to jesteś ugotowany. Nie ma dwóch zdań. Jeśli diabłu uda się osiągnąć ten cel i powiedzieć ci, że Kościół to, no tak może od czasu do czasu, Biblia to kiedy mi się zachce i w ogóle jak mam ochotę, to się spotkam gdzieś z kimś wierzącym, chcę ci powiedzieć, że już jesteś ugotowany. I śpiewasz tak, jak ci diabeł zagra. W tym słowie czytamy kolejną wspaniałą obietnicę, która pomoże nam trwać. To Pan przyjdzie. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A więc jest to kolejna rzecz, która ma wzmocnić naszą wiarę i dodać wytrwałości. Pan przyjdzie. Pan nie będzie zwlekał w mojej i twojej obronie. Oczywiście my wiemy, że Pan przyjdzie powtórnie, tak? Czytamy o tym w Biblii, mamy wiarę taką w naszych sercach. Nie wiemy, kiedy to wprawdzie nastąpi, ale jest to nadzieja wielka dla Kościoła, ale ja chcę jakby to sprowadzić też do bardziej codziennego życia. Pan przyjdzie, żeby Cię wybawić. Pan przyjdzie, żeby dać Ci ulgę. Pan przyjdzie, żeby wyciągnąć Cię z tego. Pan przyjdzie, żeby skrócić ten ból, który może już za długo trwa w Twoim życiu. Bardzo zbudowało mnie zdanie pewnego kaznodziei i uchwyciłem się tego. I on powiedział tak, zanim Bóg dopuści do doświadczeń w naszym życiu, to On ma już z nich wyjście. To nie jest coś, nad czym Bóg się musi zastanawiać. To nie jest coś, że Bóg się teraz musi, nie wiem, tutaj domyślać, albo no taka trudna sytuacja, że tak naprawdę nie wie, co zrobić. On kiedy zanim wpuści nas w ogień, to On ma z tego ognia już wyjście. I tak również mówi Boże Słowo. I doświadczając nas, Bóg już wie, kiedy i jak nas z tego wyprowadzi. Dlatego chcę Wam powiedzieć, modlitwa ma sens. Dlatego społeczność ludzi wierzących ma sens. Dlatego każde spotkanie dwóch lub trzech w imię Jezusa ma sens. Każde dziękczynienie, każde oddanie się w Boże ręce ma sens. Wiecie, i to się nazywa życie z wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I wiecie, w jakim kontekście te słowa padają? W kontekście wytrwałości. Dla sprawiedliwego jest życie z wiary. A jeśli zawsze oznacza warunek. Jeżeli czytamy w Bożym Słowie, czy gdziekolwiek jeśli, to zawsze oznacza warunek. A więc Bożym zamierzeniem jest życie z wiary. Ale jeśli się cofniesz, jeśli braknie ci wytrwałości, to, tak mówi Bóg, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I potrzebujemy wytrwałości, żeby się nie cofnąć. Żeby nie zaczynać jeszcze raz tego samego. Żeby nie startować znowu gdzieś od początku. Bóg nie ma upodobania w oglądaniu się wstecz. Wiara w Jezusa to patrzenie do przodu, a nie do tyłu. Oczywiście czasami, jak wspomniałem na początku, musimy sobie przypomnieć, tak, nasze świadectwa, to co przeżyliśmy z Bogiem. Ale przede wszystkim musimy patrzeć, jak wiele jeszcze Bóg ma dla nas, jak wiele jeszcze dokona. Dopiero to, co najlepsze, to jest przed nami i to nas czeka. I ostatni element, który pomoże nam się trzymać Jezusa i trwać przez kolejne trudne dni na tej ziemi, to moja przynależność. Po której stronie stoję? Co wybrałem i co chcę osiągnąć bez względu na koszt? I ludzie, do których był pisany ten list, byli bardzo blisko zwątpienia. Może już nawet pogodzili się z tym, że nie dadzą rady, że to po prostu przerasta ich siły i że muszą wrócić do dawnego stylu życia i do może dawnej praktyki religijnej. Może już nawet poddali się, kiedy nagle przychodzi do nich listonosz i przynosi właśnie ten list. I czytając, dochodzą do tego miejsca. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Może myślisz sobie, że ty już nie dasz rady. Może myślisz sobie, że wszystko już skończone, że zaprzepaściłeś może to, co Bóg ci dał. Chcę ci powiedzieć, że Bóg tak szybko nie rezygnuje. W Biblii czytam, że skoro nie oszczędził swojego własnego Syna, jakżeby nie darował nam teraz wszystkiego w Nim. I Bóg tak szybko z nas nie zrezygnuje. I musisz pamiętać, kim jesteś. Jesteś nadal Bożym dzieckiem. Jeśli nie wiem, może nawet to są resztki Twojej wiary, którą krzesasz z siebie. Może resztkami wytrwałości przyszedłeś na to miejsce. I może już chcesz się poddać. Chcę Ci przypomnieć Twoją przynależność. Ja musiałem sobie przypomnieć moją przynależność. Ty i ja, a razem my, nie jesteśmy z tych, którzy będą się cofać. Amen? Nie będziemy się cofać. Moglibyśmy to zrobić. To jest łatwo zrobić, ale nie cofniemy się. Amen, Kościele? Nie cofniemy się, dlatego że jest nagroda. Dlatego, że Bóg nas zaopatruje. Dlatego, że mamy taką, a nie inną przynależność. Bóg jest po naszej stronie. Może diabeł już od dawna cię o tym przekonuje. Ale chcę ci powiedzieć, jest to kłamstwo. Bóg nie zaplanował dla nas zguby, ale Boże życie w Jezusie Chrystusie. Jeśli dalej będziemy trwać i wierzyć, choć wydaje się to nawet absurdalne, jeśli dalej będziemy wbrew nadziei żywić nadzieję, jeśli będziemy trwać, choćby, nie wiem, wszyscy nam pokazywali, że nam się coś w głowę porobiło, to zachowamy nasze życie. I na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Wiecie co? Nasze dzieci na nas patrzą. Wielu tu jest rodziców na tym miejscu. I chcę wam powiedzieć, nasze dzieci na nas patrzą. Przyglądają się naszym reakcjom. Patrzą, gdzie jest nasza wiara wtedy, kiedy przechodzimy doświadczenia. Obserwują nas, gdzie, do kogo i w jaki sposób zwracamy się po pomoc. Nadsłuchują tego, co mówimy, tego, jak mówimy, tego, o kim mówimy. Wiecie dlaczego? Uczą się od nas teraz, jak bronić się w przyszłości. I chcę wam powiedzieć, dzieci dużo więcej widzą, niż nam się nawet i to wydaje. Ja nawet przed dziećmi, wiecie, nie ukrywam problemów. Oczywiście stosownie do ich wieku, stosownie do ich poznania, czy nawet trudności pewnych, które są w Kościele. Nie kreuję im Kościoła, wiecie, oblanego lukrem, który jest taki cukierkowaty i wszystko jest fajnie i okej. One mają wiedzieć, że nawet i w Kościele są problemy, bo wiecie, kiedy oni dorosną, to nie będzie dla nich zaskoczenie. Ale chcę im pokazać, że z tych problemów można wyjść. Że modlitwa jest tym, co pomoże wyjść z problemów. I to, z czego chcę być zapamiętany przez moje dzieci, to z tego, że pomimo prób i doświadczeń, pomimo łez i rozpaczy, pomimo niesprawiedliwości, nawet i podłości ze strony innych, to trwam w Jezusie. Chcę, żeby moje dzieci zapamiętały mnie z tego, jak przychodzę w modlitwie przede wszystkim do Boga i oddaję Mu każdą sprawę. Jak podnoszę się z kolan, pełen wiary i nadziei, pomimo, że jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Chcę, żeby moje dzieci oglądały odpowiedzi na moje modlitwy. Chcę, żeby moje dzieci słyszały moje modlitwy, a później, żeby oglądały odpowiedzi na moje modlitwy. Dlatego czasami odsłaniam przed nimi moje problemy. Oczywiście tak mówię, stosownie do wieku. Nie przedstawiam im cukierkowego tatusia i miodem oblanego kościoła. Bo one wcześniej czy później z tym się zderzą. Zderzą się z prawdą. I chcę, żeby mnie zapamiętały przede wszystkim, jak szukam ratunku w Bogu. Jak jestem pogrążony w modlitwie i pochylony nad Jego Słowem. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Bądźmy błogosławieni. Amen.